Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, a że jest wyjątkowy, to zaczynamy tak mniej więcej co drugi odcinek, ponieważ coś tu powiedzieć. Naszą pracę musimy celebrować same, bo jeżeli nie będziemy tego same robiły, to jak inaczej inspirować inne kobiety, inne osoby do tego, żeby żyć feministycznym życiem w pełni. Mówiąc to, zdradziłam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i rozmawiamy też w super wyjątkowych okolicznościach, bo jesteśmy dzisiaj w księgarni Skład Kulturalny w Poznaniu i na zaproszenie krytyki politycznej będziemy rozmawiały o najnowszej przetłumaczonej na rynek polski książce Sary Ahmed Żyć feministycznym życiem. Nazwisko Sary Ahmed może być już słyszalne, znane naszym słuchaczom i słuchaczkom stałym, ponieważ kilka odcinków temu rozmawiałyśmy o innej książce feministycznej Psuj zabawie i omawiałyśmy właśnie tę postawę życiową, którą zaproponowała nam Sara Ahmed. No i dzisiaj będziemy rozmawiały o książce, która powstała przed feministyczną Psuj zabawą, przed tym takim poradnikiem, która zainspirowała samą autorkę do stworzenia właśnie takiej figury, która pozwoli na wcielenie tej feministycznej idei w życie w takim nie tylko teoretycznym aspekcie, ale też bardzo praktycznym, co wydaje nam się super ciekawe, jeżeli chodzi o to, jak tę teorię feministyczną praktykować. Kasia, chcesz coś dodać jeszcze na początek?
Myślę, że możemy dodać, że tym bardziej jest to dla nas wyjątkowe przeżycie, że możemy poprowadzić takie spotkanie, bo w sumie drugi raz nagrywamy odcinek na żywo, ale pierwszy raz możemy siedzieć tak blisko naszych słuchaczek, a po drugie równolegle o tej samej godzinie w Warszawie wystartowało spotkanie też z Sarą Ahmed. Spotkanie było wczoraj, przepraszam, a dzisiaj Sara Ahmed prowadzi wykład w MSN-ie w Warszawie, więc jesteśmy bardzo, bardzo blisko tej inspirującej dla nas postaci.
Tak, myślę, że przejdziemy już do tego, jak odbieramy tę książkę. Miałyśmy już, tak jak wspomniałam, zetknięcie z Sarą Ahmed i ona jest nam bardzo bliska. Jest nam bardzo bliska z wielu względów, dlatego że w swoich książkach bardzo często powołuje się na Bell Hooks i może jak wiecie albo nie wiecie, jest to matronka naszego podcastu, nasza ikona, osoba, która zainspirowała nie tylko naszą postawę feministyczną, ale która wydaje nam się w taki bardzo ważny sposób opowiedziała o feminizmie intersekcjonalnym, ale też pokazała, jak właśnie praktykować feminizm, włączając w to też mężczyzn i pokazując, że rewolucja feministyczna nie dotyczy tylko kobiet, ale dotyczy też bardzo wielu osób, jest po prostu takim obszarem, który w ogóle zajmuje się krytyką patriarchalnych struktur, które krzywdzą nie tylko kobiety, chociaż to jest jakby przedmiotem głównej refleksji w feminizmie, ale też myślę, że w tym trzecio-czwartofalowym, bo myślę, że tutaj możemy sobie już pozwolić na takie nowe nomenklatury, nowe nazewnictwo, wprowadzenie tego, jak myślimy współcześnie o feminizmie, bo przecież nikt nas nie pytał, a i tak się wypowiemy. No i Sara Ahmed gdzieś tam bardzo mocno powołuje się na tą bell hooks i mówi właśnie o tym, w jaki sposób te teorię feministyczną wcielać w życie. Jak ona sobie wyobraża to życie feministycznym życiem. I dlatego Kasiu, jako moja feministyczna siostra, z którą od 4 lat nagrywam ten podcast, chciałabym zapytać ciebie, jak ty zderzasz swoje myślenie o feministycznym życiu i o tym, jak o nim dotychczas myślałaś, z tym, czego dowiedziałaś się od Ahmed, jak zderzyłaś to z jej sposobem myślenia, czy były jakieś rzeczy, które cię zaskoczyły, czy pomyślałaś sobie, że wchodzisz na podium i jesteś po prostu feministką tego roku.
Na pewno czułam się też zaszczycona, że żyję feministycznym życiem, bo jak pisze Ahmed, to jest życie w znakomitym towarzystwie. To po pierwsze. I zaraz jeszcze, myślę, wpadnie tutaj wiele nazwisk. To, co Sara Ahmed też robi w tej książce, to bardzo konsekwentnie cytuje wiele swoich sióstr feministek i konsekwentnie nie cytuje białych mężczyzn, co jest w ogóle jakimś, już na samym początku to zaznacza i to jest jakiś taki fajny start i punkt wyjścia. No ale po drugie, jakby z jednej strony właśnie była ta radość, że mogę tym feministycznym życiem żyć, ale po drugie, była też, było to takie przypomnienie mocne, że jeśli się decydujemy na takie życie, no to decydujemy się na bycie ciągle studentkami, na ciągłe douczanie się, na ciągłe oduczanie się też pewnych patriarchalnych rzeczy, które nam zostały wpojone. No i też nawiązując do tej książki, którą czytałyśmy wcześniej, czyli do tej figury feministycznej Psuj Zabawy, to jest też pewna decyzja, która się wiąże z tym, że trzeba znaleźć odwagę w sobie na to, żeby psuć zabawę wszystkim.
I na czym to psucie zabawy polega?
Polega na takim wywoływaniu dyskomfortu, nie? Jakby na zwracaniu uwagi, na takim wyczulonym słuchu feministycznym, jak pisze Ahmed, czyli żeby gdzieś tam wysłyszeć w takich nawet codziennych rzeczach nierówność i się na nią nie zgodzić. Odważnie to trzeba zrobić. Tym bardziej odważnie, że czasem no to trzeba zrobić wobec osób, miejsc, instytucji, które są nam też bliskie i od których wymagałybyśmy czegoś więcej, nie? Więc też trzeba mieć odwagę skrytykować gdzieś tam swoje jakieś grupy, zerwać jakieś więzi. Ona też jakby się posługuje taką metaforą jakiegoś takiego pęknięcia, czyli to życie feministycznym życiem polega na jakichś takich też czasem wybuchach, że no już nie możesz się dłużej zgodzić na coś i wybuchasz i to powoduje jakieś zerwania, jakieś pęknięcia, ale to jest potrzebne, żeby ten świat się po prostu mógł stawać lepszy, nie? Więc z jednej strony właśnie jakaś taka duma, celebracja tego feministycznego życia, a z drugiej strony takie przypomnienie, no że czasem to jest po prostu orka na ugorze i że czasem też trzeba podjąć takie decyzje, jak na przykład odejście z jakichś miejsc, związków, relacji, instytucji, które nam już nie służą. Nie? Albo po prostu widzimy, że musimy z nich odejść, bo nie możemy się zgodzić na to, co one wspierają.
Tak, no to są też takie bardzo, nie chciałabym użyć słowa radykalne, ale użyję go z braku lepszego zamiennika na ten moment, bo będziemy pewnie trochę mieszały to, co pojawia się w feministycznej Psuj Zabawie i w życiu feministycznym życiem, bo dla takiego porządku żyć feministycznym życiem powstało najpierw, a potem powstał przewodnik feministycznej Psuj Zabawy. W Polsce akurat te książki ukazały się odwrotnie i to jest też bardzo ciekawe, bo przewodnik feministycznej Psuj Zabawy jest w sumie, można, tytuł sugerowałby, że jest to przewodnik, no ale to w niczym nie przypomina takiego przewodnika, który gdzieś tam możecie znać z tego, jak takie przewodniki tradycyjne wyglądają. I ona pokazuje po prostu wprost, omawia pewne sytuacje, które jakby na początku opowiada, czym jest w teorii to psucie zabawy, na czym polega ta bycie feministycznym psuj zabawą, ale przez resztę książki omawia bardzo konkretne przykłady, które pokazują, w jaki sposób naruszamy ten status quo, bo na tym to głównie polega i jaką czasami cenę za to trzeba zapłacić, ale też co w takich sytuacjach, kiedy my nie mamy czasami siły na to, żeby naruszać to status quo, bo na przykład nie jesteśmy na tyle, nie wiem, przebojowe, otwarte, czasami nie mamy tego pazura, czy nawet takiej siły wewnętrznej swojej, żeby przeciwstawić się pewnym przemocowym sytuacjom, ze względu na jakieś swoje doświadczenia i tak dalej. Ona to wszystko omawia. My też trochę opowiedziałyśmy w naszym odcinku o tym, więc jeżeli będziecie chciały, a mamy nadzieję, że będziecie chciały dołączyć do tej misji feministycznej Psuj Zabawy, to na pewno o tym przeczytacie, ale chciałabym się tutaj odwołać do takiej bardzo postawy imponującej, jeżeli chodzi o Sarę Ahmed, bo ona tutaj też opowiadała dużo o ruchu MeToo i o tym, że sama też zetknęła się z nim na własnej skórze, ponieważ no, pracując na uczelni, studentki zgłosiły się do niej i opowiedziały o sytuacjach związanych z naruszaniem ich granic, z molestowaniem seksualnych, no i po prostu z zachowaniami, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. No i ona właśnie stanęła wówczas przed takim wyborem, że oczywiście może to zgłosić, oczywiście mogą zostać podjęte jakieś kroki, ale czy ta instytucja jakby zmienia się per se, czy zostają tylko podjęte takie kroki, które są trochę przypudrowaniem takiego pryszcza i wiecie, że jakby okej, zajmiemy się, traktujemy to bardzo poważnie, wiemy, że to się już nigdy nie powinno powtórzyć. No i ona podjęła taką, myślę, moglibyśmy to nazwać taką radykalną decyzją i postanowiła w ogóle zerwać z akademią i powiedziała, że struktury, którymi na razie rządzi się środowisko akademickie, uniwersytet, jeżeli chodzi nawet o uprawianie teorii, to jakby kłóci się z tym, w jaki sposób ona myśli o realizowaniu tej misji feministycznej Psuj Zabawy i tego, w jaki sposób tą też teorię feministyczną, która wiadomo w tej warstwie teoretycznej też jest niesamowicie ważna i ona też popycha to myślenie i tą dyskusję w tym, jak myślimy o różnych kwestiach związanych z patriarchatem, społeczeństwem, feminizmem, kobietami, no bo bardzo dużo przecież tych myśli związanych związanych z rozwojem teorii feministycznej właśnie wzięło się też z uniwersytetów i tego nie można deprecjonować, ale jednak w tym codziennym życiu i tym, jak myślimy o nas jako feministkach, no to bardzo często brakuje nam tego, żeby mieć takie przykłady życia związanego z tym, jak ten feminizm praktykować, jak odnajdywać się w sytuacjach, które stawiają nas czasami pod ścianą, które patriarchalny porządek gdzieś tam w nas cały czas wznieca, czyli na przykład jakiś taki nasz nieuświadomiony patriarchat związany na przykład z konkurencyjnością wobec kobiet, niewspieraniem kobiet i tak dalej. No i ona tutaj mówi o bardzo różnych przejawach związanych z tym, jak to feministyczne życie praktykować. I ty, Kasiu, wspomniałaś o tej strategii cytowania. I myślę, że tutaj byłoby bardzo ważne, żebyśmy o tym więcej powiedziały.
Jeszcze zanim do tego przejdę, to właśnie chciałam, bo fajnie, że powiedziałaś o tym właśnie geście tego radykalnego zerwania, nie? Czyli właśnie też takiego pęknięcia. Czyli Ahmed zdecydowała się odejść z uniwersytetu, bo te jej działania jako też działaczki na rzecz różnorodności, równości nie przynosiły skutków. I całą tą drugą część książki właśnie tej Żyć feministycznym życiem poświęciła na temat pracy na rzecz różnorodności, tak to nazywa. Mówi, że jest taki nowy, modny język, który się wdarł do instytucji, ale że często niestety polega to właśnie na takim pudrowaniu syfa, jak to ujęłaś. Czyli instytucje wdrażają pewne regulaminy, wdrażają pewne, nie wiem, kodeksy, zasad, pewne sposoby postępowania, co w przypadku dyskryminacji należy zrobić. I te dokumenty później stają się jakimś takim dowodem na to, że no u nas w instytucji jest już wszystko okej, nie? I jakby Ahmed się zderzyła z tą ścianą i stwierdziła, że no właśnie, że jest już zmęczona tym, nie? Bo mówiłaś, że czasem nie mamy w sobie tej siły i tak dalej. I niestety często też jest tak, że to kobiety muszą wykonywać tą feministyczną pracę, to osoby z niepełnosprawnością muszą się domagać tego, żeby budynki były dostępne i tak dalej, i tak dalej. I że jakby tą pracą na rzecz różnorodności się obarcza osoby, które już i tak muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami, z którymi my nie mamy do czynienia jako osoby pełnosprawne czy jako osoby białe. I że to jest po prostu, że z tego wynika to zmęczenie, nie? Że to wtedy właśnie jesteśmy posądzane jako takie osoby, które wybuchają o ten brak cierpliwości, czy brak wyrozumiałości, czy o jakieś pochopne działania, albo jakieś histeryczne działania, albo robienie problemu tam, gdzie go nie ma. Ale no to właśnie tak jest, że jakby Ahmed się też posługuje taką metaforą murów, czy schodów, czy drzwi, które jakiś przeszkód, które uniemożliwiają dotarcie gdzieś. I ona mówi, że no te mury, czy one istnieją naprawdę? No nie dla wszystkich, nie? I one są metaforyczne i one nie są może prawdziwe, nie są może materialne, ale też w wielu sytuacjach są bardzo, bardzo właśnie trudne do skruszenia, nie? Więc to tak nawiązując właśnie do tego braku siły, który czasem się pojawia, no on się pojawia po prostu wraz ze zmęczeniem też, nie? Ze zmęczeniem tym, że te zmiany właśnie następują zbyt powoli i te nasze wybuchy nie są pochopne. Nie? A jeśli chodzi o tę strategię cytowania, no to też się wiąże jakby z jakimś takim też jej doświadczeniem, nie? Co jest w ogóle super w tej książce, to, że ona bierze takie sytuacje codzienne, i ona robi ten taki feminizm codzienny, taki feminizm powszedni. Bierze coś, co jej się przydarzyło i to przekłada na jakąś taką refleksję bardziej ogólną. No i często jej się zdarzało tak, że nie była gdzieś zapraszana na jakieś konferencje. Albo kiedy była zapraszana i zwracała uwagę, że wśród mówców jest zbyt wielu profesorów jakby tego samego pochodzenia, a zbyt mało jakby badaczek, które się też zajmują tą sprawą, a które mają po prostu więcej do powiedzenia z uwagi też na jakieś swoje pochodzenie czy doświadczenia na ten temat, no to znowu spotykała się z jakąś taką reakcją obronną też, że przecież my nie mamy nic złego na myśli, że znowu jakby robi problem gdzieś, gdzie go nie ma. No i dlatego w książce się zdecydowała właśnie konsekwentnie cytować te teksty, które jej zdaniem porzucono za wcześnie. Teksty, które może zdobyły mniejsze uznanie. No i nie cytuję białych mężczyzn, no bo pisze o kwestiach feminizmu i rasizmu też bardzo, bardzo mocno, bo ona podkreśla, że pisze jakby ze swojego punktu, ze swojego doświadczenia życiowego, a jest, jak to mówi, brązową feministką i do tego jeszcze jest nieheteronormatywna. Więc ma jakby to doświadczenie bycia wykluczoną z wielu punktów, z wielu płaszczyzn. Więc dlatego też ten feminizm intersekcjonalny jest dla niej tak ważny. Ona wręcz mówi, że albo będzie feminizm intersekcjonalny, albo będzie gówno wart.
A woman.
Tak, i bo tu już powiedziałaś właśnie o Bell Hooks, bo rzeczywiście Bell Hooks gdzieś tam tę intersekcjonalność mocno wprowadzała z marginesów do centrum teorii feministycznej, ale myślę, że dla Sary Ahmed przede wszystkim Audre Lorde jest taką jej ukochaną pisarką i Judith Butler, nie? To są takie dwie, które najczęściej cytuję. Oczywiście też jest Bell Hooks, jest cała masa innych wspaniałych pisarek, poetek też, myślicielek, no ale myślę, że to tutaj ta trójca przede wszystkim.
Bardzo fajnie, że poruszyłaś jeden ważny aspekt, który myślę będzie tutaj bardzo ważny do tego, żeby zacząć też myśleć o tym życiu feministycznym, życiem ze swojej perspektywy, bo ona też mówi o tym, że to życie feministycznym życiem i ta feministyczna droga zaczyna się, kiedy spotyka cię coś takiego w swoim życiu, kiedy ta miarka się przebiera. I masz tak, że zazwyczaj, kiedy zaczynasz sobie myśleć o tym, kiedy na przykład zaczęłam kwestionować ten patriarchalny porządek albo ten status quo, to był jakiś taki moment przebudzenia albo coś takiego się zdarzyło, że wytrąciło cię z równowagi i ona właśnie mówi, że nie można deprecjonować tej roli, jaką odgrywa w naszym takim feministycznym życiu to nasze własne doświadczenie związane z tym, że jest taki moment, kiedy po prostu widzimy, że ten świat, który dotychczas obserwowałyśmy, nie jest czarno-biały, że jest w nim tak dużo odcieni szarości i tak wiele rzeczy nie zostało opowiedzianych na przykład na lekcjach historii, których na pewno każda z nas ma doświadczenie, brałyśmy udział i dowiadujemy się potem kończąc te szkoły, że opowiedziano nam jakąś wersję tej historii, a tak naprawdę o bardzo wielu rzeczach zupełnie nam nie opowiedziano i że ten kanon też jest konstruowany w jakiś sposób i to właśnie związane jest z tą polityką cytowania, że bardzo często pojawiają się jacyś myśliciele, zazwyczaj są to mężczyźni, żeby gdzieś tam ugruntować to racjonalne myślenie, to takie związane z akademią i gdzieś tam powtarzają się te same nazwiska i ona konsekwentnie właśnie realizuje tą politykę właśnie taką feministyczną, politykę psuj zabawy, mówiąc, że dosyć tego, my musimy ten kanon budować na nowo, ale ona też nie mówi o tym kanonie w takich kategoriach patriarchalnych, że raz wybite w kamieniu będzie na zawsze, tylko mówi, redefiniujemy ten kanon, zadajemy pytania, możemy się pomylić, możemy zmienić zdanie przede wszystkim i to jest właśnie ta postawa, która jest tak różna od tego. Dlatego ja uważam, że obie te książki są tak bardzo ważne i potrzebne, dlatego że one zderzają się z takim prawdziwym doświadczeniem, że one nie mówią tylko o tej właśnie teorii i jakichś takich bolączkach związanych z tym, że zderzamy się na przykład z jakimiś niedostatkami teorii albo pytaniami bez odpowiedzi, ale ona mówi o takich właśnie sytuacjach granicznych, ale też celebrujących to feministyczne życie. I mówi też czasami o tym, co wydaje mi się chyba może być bliskie doświadczeniu każdej z nas, czyli to, że czasami wkraczamy na ścieżkę policyjnej, że jesteśmy feministkami, policjantkami. I to od razu jest takie włożenie nas w taką rolę, bo jeżeli zwracasz uwagę, jeżeli zaczynasz kwestionować, to nie dość, że od razu jesteśmy wtłaczane w taką rolę tego, że przesadzamy, że nikt przecież nie miał nic złego na myśli, że odebrałyśmy to nie tak jak trzeba, że przecież bez przesady. I właśnie to jest ten mechanizm, kiedy ja muszę podkreślić, że ja zwróciłam uwagę w stonowany sposób, nikogo nie próbując obrazić. Jakby zwróćcie uwagę, że jeżeli na przykład mężczyźni opowiadają o tym, że weszli w jakiś spór albo z czymś się nie zgodzili, to nie muszą podkreślać, w jaki sposób zwrócili tę uwagę, tylko po prostu powiedzieli, że z czymś się nie zgodzili. I nikt nie pyta ich, w jaki sposób to zrobili, ale my, kiedy opowiadamy o naszym doświadczeniu z tym związanym, od razu musimy podkreślić to, w jaki sposób to zrobiłyśmy, że byłyśmy grzeczne, że nie chciałyśmy nic złego na myśli, ale no już się nam tak przelało, już nas taki wkurw chwycił, że musiałyśmy. No i kiedy to robimy, nieważne w jaki sposób, to zapada bardzo często niezręczna cisza, no bo ktoś w końcu odważył się coś powiedzieć. I oczywiście to zwracanie uwagi też bardzo często jest gdzieś tam skonotowane z takim myśleniem, że my mamy złe intencje i chcemy tutaj pokazać teraz, jak ktoś jest słaby w takim myśleniu. Oczywiście zaraz włącza się nasza ulubiona postawa związana z przepraszaniem, że w ogóle zwróciło się uwagę, bo ja nie miałam nic na myśli, ale no już muszę w ramach tego, że nie powinno się powielać takich schematów związanych z tym, żeby na przykład nie używać języka wykluczającego i takiego, który no jest raniący i mamy taką świadomość, że jest 2024 rok, powinniśmy wiedzieć lepiej i takie zwrócenie uwagi czasami po prostu wiąże się z tym, że hej, możesz zrobić to lepiej i jeżeli na przykład mi się to zdarza, a przecież wiadomo, że nam też się to zdarza, to ja mówię, dziękuję, nie muszę się obrażać na to, nie muszę przyjmować tego jakoś takiej bardzo personalnie, tylko po prostu jako coś, co jest związane z tym, że no wszyscy się uczymy, wszyscy jesteśmy w tym kręgu. Wydaje mi się, że to jest też taka no trochę czasami zbroja, którą musimy w sobie wykształcić, bo to nie jest łatwe być tą feministyczną psuj zabawą, tą feministyczną policją, która psuje wszystkim dobry nastrój, która w ferworze rozmów przy stole powie nie, albo powie to nie było śmieszne, nie będzie się śmiała z żartu i jak ktoś zapyta, dlaczego się nie uśmiechasz, to powie, że nie musi się uśmiechać i nie musi się tłumaczyć z tego, że jako kobieta nie musi zawsze mieć przyklejonego uśmiechu do twarzy.
No, to jest w ogóle super narzędzie też, nie? Bo gdzieś tam pod koniec książki też Sara Ahmed tutaj nam daje taką apteczkę, nie wiem jak to nazwać, taki zestaw survivalowy dla feministek. No i tam wymienia, czego potrzebujemy i między innymi mówi o narzędziach, nie? I jednym z narzędzi, którymi możemy się posłużyć, to jest bojkot uśmiechu. Czyli no właśnie wbrew temu, czego się od nas oczekuje, nie uśmiechać się z automatu, nie chichotać, jak ktoś powiedział, coś seksistowskiego albo coś obraźliwego w inny sposób, tylko po prostu zmilczeć. To jest minimum, co można zrobić. Zmilczeć i się nie zaśmiać. No ale jest tam też zestaw różnych innych narzędzi, którymi można się posługiwać. I przede wszystkim to, co jest w ogóle wzruszające dla mnie właśnie w pisarstwie Ahmed, to jest takie czułe odnoszenie się do literatury. I to, że ona wielokrotnie mówi o tym, że książki to jest nasza moc, to jest nasza siła, że też tworzymy jakąś wspólnotę dzięki książkom, dzięki temu, że się nimi wymieniamy, że się sobie je polecamy, że sobie je kupujemy nawzajem w prezencie, że o nich rozmawiamy i że to jest jakaś taka też, że z tego też wynika to tej polityka cytowania, nie? Żeby przywoływać jak najwięcej tej feministycznej literatury, która się staje nośnikiem tych idei. Mówi też o innym narzędziu, jakim możemy się posłużyć, czyli o naszym właśnie głosie. Myślę, że to jest jakaś taka, to jest nasz taki podstawowy, nasze podstawowe narzędzie moje i twoje, że i mikrofon i podcast. No ja czuję, że najbardziej żyję feministycznym życiem, kiedy gadamy do tego mikrofonu, ale jeszcze bardziej, szczerze mówiąc, kiedy się przygotowujemy do każdego odcinka i musimy usiąść, coś rozkminić i o tym później opowiedzieć. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, wracając, tylko nie pamiętam już, która to była myśl twoja w twojej wypowiedzi, ale mam tutaj jeszcze właśnie wracając do tego, na czym to życie feministycznym życiem może polegać. Mam taki cytat. Nie ma gwarancji, że w walce o sprawiedliwość my same będziemy sprawiedliwe i że musimy się wahać, musimy wątpić, musimy być niepewne, kiedy mamy pewność, a nawet właśnie dlatego, że ją mamy. To jest też o tym byciu wieczną studentką, nie? Że możemy się mylić.
Tak, i to jest też o tym, o czym ona pisze, że feminizm to jest trochę jak wieczna praca domowa, którą mamy. I jakby te metafory związane gdzieś tam z uczelnią, uczeniem się są tutaj pewnie nieprzypadkowe ze względu na jej jednak doświadczenie, ale to, co mi się bardzo podoba, to gdzieś tam powołując się na te czarne feministki, które są jej bardzo bliskie, to ona mówi właśnie, że żeby ta zmiana rzeczywiście się zadziała, to my nie możemy robić porządków w domu zbudowanym na patriarchalnych wartościach, tylko my musimy konsekwentnie rozwalać ten dom. I jakby to jest ta różnica i wydaje mi się, że no ta metafora była dla mnie jedną z takich najbardziej chyba gdzieś tam otwierających oczy i przypominających jakby na czym to tak naprawdę polega. I może się też wydawać, że to, co chyba najczęściej gdzieś tam się pojawia w takich wątpliwościach albo takich momentach, kiedy czujemy się bezsilne, że co my możemy z takiego poziomu, siedząc tutaj w Poznaniu o 19 w czwartek w małej księgarni i rozmawiając o tym, co to znaczy żyć feministycznym życiem. No i może niewiele, ale może jak pomyślimy sobie o tych takich kamyczkach, które wrzucamy i o tym, że dzięki temu, że przyszło tutaj kilka wspaniałych kobiet i mężczyzn i inspiruje ich nasza rozmowa, uruchomi jakiś jeden kamyczek związany z tym, że nie myślałam o tym z takiej perspektywy, albo przy kolejnej okazji któraś z was nie uśmiechnie się i nie weźmie udziału w dyskusji, która będzie czuła, że jest niekomfortowa, albo powie nie, jeżeli będzie czuła, że ma na to teraz siłę i przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. No to ta feministyczna psuj zabawa trochę zaczyna się rozprzestrzeniać jako postawa życiowa. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, co ona tutaj próbuje też powiedzieć, że takie sieciowanie, budowanie tej wspólnoty feministek i pokazywanie, że feminizm potrzebuje innych feministek, a feministki potrzebują siebie. I to jest też oczywiście o tym, że musimy odczarowywać to słowo, bo każda chyba z jej książek rozpoczyna się od tego, że ja wiem, co sobie myślicie, jak słyszycie feminizm, feministka. Ja też jakby chodzę z tym bagażem i próbuję sprawić, żeby ta moja walizka feministyczna była trochę lżejsza i wiem, z czym przychodzę i jak bardzo to jest czasami ciężkie tłumaczyć się z tego, ale no ja na przykład chyba mogę powiedzieć za nas dwie, a ty zaraz uzupełnisz, że nagrywamy ten podcast od 4 lat. I oczywiście zaczęło się od tego, że gdzie my będziemy nagrywać podcast? Przecież my nic nie mamy do powiedzenia. Co my możemy w ogóle powiedzieć? Po co mamy nagrywać i w ogóle o czym? No i dla nas to się bardzo szybko stało oczywiste, że ten podcast będzie feministyczny, chociaż o początku nawet nie nazywałyśmy go tak, bo chodziło o to, że lubimy ze sobą rozmawiać, rozmawiamy na różne tematy, najczęściej o książkach, które czytamy przy ekspresie kawowym w kuchni w pracy. Bardzo szybko doszłyśmy do tego, że no to jest jednak gdzieś tam trochę nasza misja, trochę coś, co nas łączy i co byśmy chciały powiedzieć, że jednak mamy jakiś przekaz, który bardzo szybko się w nas wyklarował, czyli że chcemy mówić o feministycznych kwestiach w bardzo przystępny sposób. Taki, który będzie pozwalał nam być niedoskonałymi, niewystarczającymi, po prostu takimi, jakim jesteśmy na dany moment, czytać inne feministki, innych feministów i mówić o tym, w jaki sposób inni myślą o tej myśli feministycznej i jak sprawiają, że to myślenie o codziennym świecie staje się być może trudniejsze, czasami bardziej skomplikowane, a czasami eye-opening, które pozwala nam bardziej skupić się na tym, że chcemy to życie przeżywać trochę inaczej i myśląc w trochę innych kategoriach. I oczywiście spotykałyśmy się z takimi wyzwaniami związanymi z tym, że czułyśmy się niewystarczająco przygotowane do odcinków i czasami same nakręcałyśmy na siebie ten bicz związany z tym, że musimy być perfekcyjne w tej niedoskonałości naszej, którą sobie na początku założyłyśmy. I to też była droga. I teraz po mniej więcej 2 latach nagrywania podcastu ja doszłam do takiego momentu, że powiedziałam do Kasi, że ja czuję, że mam głos, że po raz pierwszy poczułam, że to, co chcę powiedzieć i że mogę tutaj przyjść i bez kartki, bez niczego opowiedzieć o tym, co myślę, to jest dla mnie na maksa uwalniające. I na maksa sobie myślę o tym, że 4 lata temu bym nie powiedziała, że będziemy tutaj siedziały i tak sobie po prostu o tym rozmawiały, że wystarczy, że przeczytamy książki i podzielimy się tym, co na ten temat myślimy i nie będziemy myślały, że przecież kto będzie chciał tego słuchać, że po co my w ogóle mamy o tym wszystkim opowiadać, bo to nie ma znaczenia. I myślę, że to ma ogromne znaczenie i mimo tego, że to jest praca u podstaw i może nie jest to popularne temat, to jednak nasz podcast regularnie słucha 1000 osób i myślę sobie, no warto było, że jednak jak sobie pomyślę o tym, że jak chciałabym posłuchać o tym, co myślą inne kobiety o feminizmie, to ile jest takich podcastów? No myślę, że wciąż niewiele i że ta potrzeba ciągle rośnie, bo ta świadomość ciągle rośnie na to, żeby kontestować to, co jest dla nas niewygodne.
Tak, no i to też jest trochę w duchu tego, o czym pisze Ahmed, to o czym mówisz, czyli żeby ona wzywa nas do tego, żeby udomawiać teorię feministyczną, czyli żeby po prostu traktować ją jako coś takiego bliskiego, a nie właśnie jako coś, z czego będzie kartkówka. I żeby też w tym praktykowaniu tego feminizmu się po prostu wspierać siebie nawzajem. Co nie znaczy, że musimy się zawsze ze sobą zgadzać, ale po prostu wspierać siebie i wspierać tych, których system wspiera niewystarczająco lub nie robi tego wcale. Możemy czytać feministyczną literaturę, to daje nam coraz więcej jakby jakichś takich, daje nam wiedzę, a wiedza jest siłą. Daje nam takie psuj zabawowe rozpoznanie, że aha, to jest ten moment, gdzie ktoś wywrócił na mnie oczami, albo jeszcze nie zdążyłam się odezwać, a już wszystkie oczy są na mnie skierowane, że ja zaraz coś powiem.
Albo powinnam powiedzieć.
Tak, ale też to, co mówiłaś o tej feministycznej policji wcześniej, no to też jest jakieś takie coś, czego się uczysz, że po prostu ty jesteś wstawiana w tej roli i to jest bardzo użyteczne też narzędzie dla przeciwników feminizmu, no bo ono pozwala zignorować feminizm, skupić się na wybuchu, na postawie, na tym, że nie masz poczucia humoru, a zignorować problem, nie? Ahmed nas też uczy, że musimy się przyzwyczaić do tego, że jak będziemy mówić te niewygodne rzeczy, to my będziemy utożsamiane z problemem. I jakoś tak mimo tego, że no w tej książce jest dużo takich też smutnych obserwacji, to jakoś to tak daje siłę, że nie jesteśmy w tym same, nie? Jeszcze jedną taką rzecz chciałam wrzucić tutaj, która chyba ze mną została jakoś tak mocno i była jakąś taką świeżą obserwacją. Czyli to, że często to właśnie pochodzi z tego, z tej drugiej części książki, czyli z pracy na rzecz różnorodności. I Achmed pisze o tym, że często kiedy instytucja nam daje zgodę na jakieś działania, przyklaskuje, mówi, że tak, tak, że popiera albo właśnie mianuje nas jakąś pełnomocniczką albo wyznacza nas jako osobę, która ma kierować jakimś zespołem na rzecz, nie wiem, większej inkluzywności albo większej sprawiedliwości społecznej, to często ta zgoda działa trochę na odwrót, czyli jest deklaratywna, z pozoru wszystko jest okej, ale tak naprawdę instytucja nie wspiera. Zgadza się, ale nie pomaga. I to jest nagle po prostu, uświadomiłam sobie, ile razy rzeczywiście też się zetknęłam z taką sytuacją, nie? Że z pozoru wszystko okej i wspieramy, ale jednak na tą zmianę trzeba czekać, na tą zmianę trzeba ciągle o nią walczyć, ciągle przypominać, ciągle się powtarzać. W ogóle też czytając tą książkę, wiadomo, że też psu i zabawę mamy na świeżo przeczytaną, nie? Ale miałam takie poczucie, że gdzieś tam te powtórzenia są. I wiecie co, one wcale nie były jakby irytujące, dlatego że to powtarzanie, to potrzeba powtórzeń jest zasadna, nie? My musimy się powtarzać, my musimy w kółko trochę o tym samym, dopóki się to nie zmieni, więc jest potrzeba i celowość tych powtórzeń. I nawet Achmed pisze, że nawet jeśli wracam po swoich własnych śladach, to nie odbywam tej samej podróży. Jeśli mówię znowu coś, ale w innym momencie życia, w innym środowisku, w innej grupie, z innego miejsca też, z innego mianowania, to jednak coś się zmienia, nie?
Tak, no i to jest właśnie też ta pułapka, którą możemy czasami, wydaje nam się, że wpadać, że mamy wrażenie, że my ciągle mówimy o tym samym. I my miałyśmy też czasami takie rozkminki z Kasią, że planowałyśmy kolejne odcinki, ja mówię, Kasia, czy my ciągle nie mówimy o tym samym? I potem miałyśmy różne tam swoje fikołki, żeby opowiedzieć sobie, że nie, wcale nie rozmawiamy o tym samym, ale tak naprawdę
wracamy po swoich śladach.
Dokładnie, że właśnie takie książki pozwalają nam spojrzeć na to, co robimy, czyli że czytamy przez 4 lata książki i o nich opowiadamy, o tym, co z nich wyniosłyśmy, co nas ciekawi, z czym się nie zgadzamy albo czego nie rozumiemy i zapraszamy innych do tej refleksji. No i jest właśnie tym, z czym czasami musimy się spotykać, czyli że ta ciągle o tym samym. I czasami masz na przykład w pracy albo wśród znajomych tą łatkę, że tato ciągle o tym. I oczywiście tato ciągle o tym. Czasami jest takie, że sobie myślisz, że no fajnie, że mam tą łatkę i jestem z tego dumna, że jestem tą feministką, a czasami jest to męczące. I też Sara Achmed wprost mówi o tym, że no tak, takie momenty będą i będziesz miała tego dosyć. I oczywiście to nie jest proste. I też to, o czym ty mówiłaś, jeżeli chodzi o tę politykę różnorodności, to wydaje mi się, że w feministycznej psoj zabawie to jest też bardziej rozwinięte, kiedy ona mówi, że ona ma alergię na tak zwaną politykę różnorodności i na to, co ona ze sobą niesie. I ona sama nie daje jakiejś jasnej propozycji, ale mówi, że potrzebuje znaleźć jakby innych strategii na to, jak wcielać tą zmianę, że dla niej te dyrektywy czasami jakieś programy pracownicze, polityczne i tak dalej niosą za sobą tylko bardzo ładne puzderko z pudrem, które ma nam przykryć pewne rzeczy, ale mamy je odhaczyć, a ona nie do końca tą zmianę niosą, bo jak tylko słyszymy po kilku latach realizowania jej, że to jest w ramach polityki różnorodności, to już spotykamy się z tym wywracaniem oczami. I z jednej strony może to wywracanie oczami na tą inkluzywność wiąże się z tym, że osoby, które wywracają oczami, czują na karku, że ta zmiana rzeczywiście nadchodzi i będzie trzeba zmienić trochę nasze myślenie i że to status quo, które było takie wygodne dla nas i jakby sam aspekt tego, że my jako ludzie za bardzo nie lubimy zmian. Nieważne, czy jesteśmy dobrze w tych zmianach umoszczeni czy nie, ale czasami nawet uczymy się funkcjonować w czymś, co nie do końca jest dla nas dobre, tylko po prostu to już jest znane bagienko, znamy te reguły, które nim rządzą i po prostu mamy ten zestaw survivalowy, który pozwala nam w nim przetrwać, chociaż cały czas jesteśmy w tej gotowości, że może coś tam się zmieni. I to jest też, wydaje mi się, cenne, że ona czasami wrzuca te takie kamyczki do tego feministycznego buta. Czuję, że dzisiaj płynę z metaforami, natchniona Achmed, że jest coraz lepiej. I czasami ten bucik jest niewygodny i to wydaje mi się jest też super cenne, że to nie chodzi tylko o takie grono wzajemnej adoracji i właśnie te momenty, kiedy się nie zgadzamy, ale w tej różnorodności jesteśmy wciąż równe i równi, prawda?
No oby.
Albo coraz bardziej równi.
Ja czuję, że my już tu gadamy dosyć długo i chciałam zapytać osoby tutaj, które z nami siedzą w księgarni, czy chciałybyście coś powiedzieć, o coś zapytać, coś skomentować, czymś się z nami podzielić.
Możecie na przykład powiedzieć, kiedy wasze feministyczne przebudzenie nastąpiło, albo czego jeszcze nie czujecie w tym feminizmie. Nie ma pytania takiego per se, ale jeżeli chciałybyście coś powiedzieć, to będziemy bardzo wdzięczne.
To ja zacznę, Marta Mazurek. Ja jestem bardzo wdzięczna wam za zorganizowanie tego spotkania wokół książki Sary Achmed, bo to był dla mnie powód, żeby ją przeczytać i musiałam to zrobić dość szybko, więc jeszcze do tego narzędziownika tak nie do końca doszłam. Natomiast jestem niesamowicie wdzięczna tej pisarce za to, że ona mi pozwala w ogóle spojrzeć na mówienie o też tym swoim jakimś przebudzeniu do feminizmu albo swoim feministycznym życiu troszeczkę inaczej niż do tej pory to robiłam. Ja do tej pory posługiwałam się takim wytłumaczeniem Pearl Green z 1979 roku. Ona napisała, to socjolożka, napisała taki artykuł Feministyczna świadomość i ja on bardzo ładnie tłumaczył, co się zadziewa w świadomości, kiedy się tam przebudzisz do tego feminizmu. I jak mnie ludzie pytali, to ja mówię, bo wiesz, świat mnie boli. I on mnie boli i ponieważ on mnie boli, no to ja go chcę zmienić, żeby on tak nie bolał. I tak próbowałam to wytłumaczyć w ten sposób. Natomiast to, w jaki sposób Sara Achmed pokazuje, w sposób bardzo, bardzo, i tu jeszcze dochodzi ta intersekcjonalność, tak? Że są osoby, które zamiast żyć, muszą przetrwać, prawda? Że to wymaga niesamowitej z jednej strony energii, że to męczy, ale z drugiej strony, że to wymaga też ogromnej wyobraźni, bo ty musisz tak naprawdę kombinować. I też jestem jej bardzo wdzięczna za potliwe teorie, bo to, o czym ona tutaj tak naprawdę wynosi na piedestał, no, czarne feministki jeszcze z lat 70., 80., które jak gdyby ona przywraca znowu do obiegu. I to jest niesamowite, bo one, rzeczywiście to one wprowadziły intersekcjonalność, prawda, którą się dzisiaj odmienia na wszelakie, przez wszystkie przypadki. I tam ta Audre Lorde, prawda? Jak słuchałam troszeczkę też tutaj was, że ona mówi, na czym to polega, że my mówimy ciągle jedno i to samo. No ona tutaj i to, co dzisiaj mówiłyście, to tak naprawdę za dużo nie różni się od tego, co powiedziała właśnie Audre Lorde w 79 na konferencji białych feministek, znaczy feministycznej, ale tam były same białe i jedna ona. Rzeczywiście jakby to przypominanie tego głosu, to w ogóle jest super. To wytłumaczenie teraz dlaczego, albo na nowo nam uświadomienie, co oznacza Audre Lorde, która mówi dbanie o siebie, to jest tak naprawdę działalność taka rewolucyjna i polityczna, to jest naprawdę coś, co jestem jej bardzo wdzięczna, bo ona to przełożyła na taki inny język, język doświadczenia. Jak to ciągle czytamy się, no przecież mogłabym taki pamiętnik napisać, ale nigdy mi nie przyszło do głowy, że o tym można właśnie w ten sposób napisać. I to jest świetna książka, myślę, że trafi do wielu osób. A przy okazji właśnie, no taki kawał tej historii, no czarnej myśli, czy feministycznej, czy kobietystycznej, tutaj też się znajduje. Więc bardzo wam dziękuję i bardzo dziękuję Sarze Achmed i będę ją teraz sobie jeszcze w papierze przeczytam, w papierowej wersji. Dziękuję.
Dobrze, dziękujemy za ten głos i zachęcamy.
Okej, okay, no to jest dla mnie duży krok wziąć taki mikrofon i no ja jestem świeżynką, jeśli chodzi o feminizm i o wszystko, co z nim związane i na pewno mam dużo lektur przede mną, ale chciałam się podzielić tym, że znalazłam wasze wydarzenie, podzieliłam się z mężem tym, że no słuchaj, znalazłam coś takiego fajnego i chcę iść. No i co w reakcji usłyszałam? No Jezus, nie, przecież zaraz się zamienisz i tam, żeby nikogo nie obrażać, przywołał jedną znaną polską feministkę. A ja tak słucham, po pierwsze się wkurzyłam. Mówię, co on mi będzie mówił, gdzie ja idę, gdzie ja nie idę? Przecież to jest moja sprawa, to po pierwsze. A po drugie, zaczęłam czytać mu definicję feminizmu. No i tak czytam i ja mówię, no i co, nie zgadzasz się z tym? No zgadzam. Ja mówię, no to o co to wielkie halo? No więc w sumie bardzo się cieszę, że są takie rzeczy i że gdzieś tam może ten zły płaszczyk feminizmu uda mi się też wśród tych moich najbliższych trochę zdjąć, bo no kurczę, fajne rzeczy tu robicie i kobiety robią, no i no uważam, że to jest takie fajna anegdota, także cieszę się, że tu jestem z wami.
Super, bardzo dziękujemy.
To jeszcze ja tylko tak się odezwę. A propos tego, że ta książka oparta bardzo na doświadczeniu, dała mi też taki wgląd, to znaczy jakby w przeciwieństwie do mojej przedmówczyni, mam już bardzo dużo lat za sobą z feminizmem i też z takim momentem, kiedy byłam bardzo zmęczona. Lata temu było wydawane takie czasopismo Zadra i ja już miałam dosyć tego codziennego swojego feminizmu, bo właśnie byłam codziennie taką psuj zabawą. I Achmed wrzuciła właśnie to słowo i sobie uświadomiłam, że coś, co ja nosiłam w sobie, ale nie miałam na to nazwy, czyli wzbudzanie dyskomfortu i znoszenie w sobie frustracji związanej z wzbudzaniem dyskomfortu u innych osób, że to jest jakby codzienność moja, ale te osoby, które teraz będą czytać, to one już mają jakby takie narzędzie, to słowo, nie? Że jestem tą psą zabawą i jeżeli jesteś feministką, to mało kto przyjmie ciebie z otwartymi ramionami, nie? I będzie, bo nosi sobie jakąś, oprócz oczywiście wśród feministek i feministów, ale reszta osób nosi w sobie jakiś taki stereotyp feministki, a więc jeżeli sobie jakoś uwewnętrznisz, że będziesz psuła komuś, nie? Że będziesz psuła komuś komfort, że będziesz psuła tą zabawę i że sobie będziesz też czasami psuła tą zabawę, nie? Że jakby będziesz miała właśnie takie duże rozkminy, czy mam się odezwać, czy mam się nie uśmiechnąć. Jakby każda decyzja jest decyzją, nie? Bo jeżeli się uśmiechniemy, to mamy potem do siebie jakiś kawałek taki, dlaczego to znowu zrobiłam? Dobra, dla świętego spokoju, dlatego, żeby tego znowu nie wnosić. Ale jeżeli to już znowu skomentuję, to też będzie niosło jakieś konsekwencje dla tej relacji, dla tego miejsca, w którym pracujesz. I że to jest w sumie taka naprawdę, moim zdaniem, nieustanna praca. Oprócz tego, że się uczymy, to jest nieustanna praca. I ja kiedyś byłam już tym zmęczona trochę. Pamiętam, że miałam taki moment, że jakby nie kupowałam Zadry przez jakiś czas. Jakiś krótki, potem się przestała ukazywać. Ale dlatego, że jak sobie uświadomisz stopień dyskryminacji i to, że to ciągle jest i że czasami w Polsce czy gdzie indziej wracamy i te prawa są raczej nam zabierane niż nam dawane, niż to, że co zdążyłyśmy wywalczyć i za każdym i ktoś nam po prostu znowu zabiera i że to jest jakby nieustanna praca, to może trochę obezwładniać. I jeżeli takie spotkania są tworzone, to wiemy, że nie jesteśmy w tym same, co daje nadzieję, co sprawia, że właśnie nie wiem, że kolejna osoba mówi, słuchaj, jakby oboje chcemy, żeby wszyscy byli równi. Cieszcie się, nie? Jak to jest po prostu na memach. Cieszcie się tak naprawdę, że nie chcemy rewanżu i nie chcemy zemsty, nie? Że nie chcemy się zemścić i nie chcemy po prostu zabrać więcej tej władzy i tego w tych wszystkich przywilejów, że tak naprawdę chcemy tylko równości.
Zacznę od tego, że super was zobaczyć, jak mówicie, rozmawiacie ze sobą. I Agnieszka zapytała o to feministyczne przebudzenie, więc muszę powiedzieć, bo to ty mnie zabrałaś na fakultet na pierwszym roku studiów i pamiętam z gender studies? Nie pamiętam, jak się nazywał. I tak wiecie, słucham tam tych mądrych słów, nie rozumiem co trzeciego. Na pewno wtedy było tak, że uważałam, że feministka to wszystkie negatywne skojarzenia i w ogóle w życiu mi nie przyszło do głowy, żeby siebie nazywać feministką właśnie z uwagi na to. I wtedy mi przyszło też do głowy, że przecież ja żyję jako feministka, że po prostu tak jak żyję, to co uważam, jakie dokonuję wyborów, jest bardzo feministyczne, więc jeśli ja nie będę się nazywała feministką, no to kurde, już nikt nie będzie korzystał z tego określenia. I a propos męża, to ja do mojego partnera, ja go nazywam feministą, bo on siebie nie chce, ale ja widzę, jak on żyje i co robi. I mówię, no i tak po prostu jest, więc myślę, że no jest to jakaś stygma, są to pewne stereotypy, ale że warto po prostu korzystać z tego słowa, nawet jeśli nam jest nie po drodze, bo to w życiu właśnie codziennym pokazuje, że no po prostu feminizm to jest codzienność i pewna postawa życiowa i dzięki Aga za ten fakultet.
Bardzo proszę, ja tylko dopowiem w ramach anegdoty, że ja przypłaciłam pójście na ten fakultet tym, że musiałam egzamin z literatury staropolskiej zdawać 3 razy, gdyż byłam bardzo naiwną studentką pierwszego roku filologii polskiej, no i dostałam plan zajęć i zajęcia z literatury staropolskiej kolidowały właśnie z tym fakultetem. No i ja w ogóle zarażona entuzjazmem, studiami, tym, że w ogóle świat się przede mną otworzył, mieszkam sama w Poznaniu, poszłam do pana doktora i powiedziałam, no, że jest taka sprawa, że ja bardzo chcę chodzić na ten feministyczny fakultet, ale to koliduje z pana zajęciami i czy ja mogę się przenieść do innej grupy. No i cierpiałam przez cały rok. Wpisałam 2 prace roczne, dostałam 2 razy 2 do indeksu i po prostu zadawało mi takie pytania na egzaminie, egzaminach, że one były nie do opowiedzenia. Po prostu mściły się na mnie za to, że ja jestem nie dość, że taką gówniarą, to jeszcze miałam czelność zakwestionować to, że chcę być na jego zajęciach, a to jest przecież taki przywilej i chciałam chodzić na jakiś fakultet pracowni pytań granicznych. No po prostu poprzewracało się tej dziewczynie w głowie, więc no chciałam powiedzieć, że jakby niosłam ten krzyż dumnie i dopiero potem sobie uzmysłowiłam, jaką musiałam pracę wykonać za to przebudzenie feministyczne, które kontynuowałam na studiach, bo jak już pewnie kiedyś opowiadałam, to ja moją pracę maturalną miałam o aborcji w literaturze polskiej, więc ja zaczęłam tam trochę wcześniej kontestować to, co trzeba, więc no, także tak to było.
Super, a jeszcze do tego, że mówisz o swoim partnerze, że jest feministą wbrew niemu, to super. Ja o moim mężu mówię, że jest wzorem pozytywnej męskości. Jest bardzo zadowolony z tego, muszę
przyznać. Ja potwierdzam, że Kasia ma super męża.
Czy mamy jeszcze jakieś głosy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania? Albo możemy też kontynuować rozmowy
bez mikrofonu. Super, bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Słuchajcie naszego podcastu. Ten odcinek okaże się niebawem jako odcinek specjalny, nie pewnie poza naszym schematem, czyli co drugą środę, więc wypatrujcie, będziecie mogły siebie usłyszeć co niektóre osoby, co myślę, że będzie bardzo miłym bonusem. No i mamy nadzieję, że będziecie krzewić w życiu feministyczną psuj zabawę jak dumnie i będziecie wywracać oczami tak bardzo, że wszyscy już będą was tylko z tego znali. Dzięki.
Dziękujemy.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.